Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Kardynał Walter Kasper dokonał podsumowania najważniejszych wydarzeń ekumenicznych minionego roku.
O relacjach z luteranami będzie mówił ksiądz Matthias Türk.
Z działalnością Biura do Spraw Pomocy dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Episkopacie USA zapozna nas Wojciech Buś.
Ksiądz Bogusław Trzeciak w swojej cyklicznej audycji powie o znaczeniu przystąpienia do Unii Europejskiej Bułgarii i Turcji.
23 stycznia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Miniony rok był pomyślny pod względem ekumenicznym, uważa kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan podsumował ważniejsze wydarzenia w Watykańskim Biurze Prasowym. Przypomniał spotkania Benedykta XVI z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I w Turcji, wizytę w Watykanie delegacji greckiej Cerkwi Prawosławnej z arcybiskupem Aten Christodoulosem oraz wznowienie prac Katolicko-Prawosławnej Komisji Teologicznej. Dialogowi sprzyjają także naukowe stypendia w Rzymie przyznawane dla wiernych kościołów wschodnich oraz kontakty osobiste.
Kardynał Kasper zauważył poprawę relacji z Patriarchatem Moskiewskim, jednak dodał, że aby doszło do oczekiwanego spotkania papieża z Aleksym II, trzeba by one jeszcze dojrzały. Purpurat zaprzeczył wysuwanej w Niemczech opinii, jakoby doszło do stagnacji w relacjach z protestantami. Przypominając liczne wizyty przedstawicieli kościołów protestanckich w Rzymie, wymienił m.in. audiencję dla delegacji Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, prymasa Wspólnoty Anglikańskiej, Luterańskiego Kościoła Finlandii czy Światowego Związku Baptystycznego. Przypomniał o pracach komisji mieszanych oraz o przyjęciu przez Światową Konferencję Metodystyczną wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu.
W Watykańskim Biurze Prasowym kardynał Walter Kasper zaprezentował także wydane właśnie Vademecum Ekumenizm Duchowy. Celem tej publikacji jest przedstawienie praktycznych rozwiązań duszpasterskich. Książka jest swoistym podręcznikiem skierowanym do wszystkich, którzy w lokalnych wspólnotach angażują się w dialog ekumeniczny, powiedział kardynał Kasper.
Po krótkim wprowadzeniu na temat ekumenizmu duchowego w pierwszej części książka mówi o Słowie Bożym i o tym, co możemy zrobić razem, aby pogłębić wiarę chrześcijańską. Czy to przez czytanie Pisma Świętego, czy przez spotkania ze świadkami wiary. Druga część poświęcona jest modlitwie i kultowi. Chodzi o modlitwę prywatną i wspólnotową, o sakramenty, zwłaszcza o wspólny sakrament chrztu oraz o święta, które można razem celebrować. Trzecia część zatytułowana jest Diakonia i świadectwo. Mówi o współpracy w parafiach, wspólnotach ruchów religijnych i młodzieżowych, o współpracy społecznej, politycznej, gospodarczej, na polach mass mediów itd. Ekumenizm jest zaangażowaniem całego Kościoła na wszystkich jego poziomach i we wszystkich środowiskach. Ekumenizmu nie uprawia się tylko na szczycie Kościoła. Nie prowadzą go jedynie eksperci teologii w środowisku akademickim. Każdy jest do niego wezwany i może w nim uczestniczyć, wnosząc swój wkład.
Kardynał Kasper wyraził nadzieję, że Vademecum ekumenizmu duchowego stanie się w najbliższych latach rodzajem bodźca do ekumenizmu praktycznego. Trwający tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan stanowi dobrą okazję, aby zapoznać się ze stanem dialogu z różnymi kościołami. Ważnym wydarzeniem minionego roku było opublikowanie przez Międzynarodową Komisję Katolicko-Luterańską do Spraw Jedności dokumentu studyjnego, który otworzył nowe perspektywy w dziedzinie eklezjologii ekumenicznej. Pragnąc wskazać dalsze kroki na drodze ku widzialnej jedności między luteranami a katolikami, mówi on o apostolskości Kościoła w nawiązaniu do jego początków. Chodzi o apostolskość posługi duchownych, o narzędzia, jakimi dysponuje on dla zachowania wiary i nauczania tej prawdy, którą apostołowie przekazali raz na zawsze wszystkim kościołom. O przybliżenie tej tematyki poprosiliśmy księdza Matthiasa Türka, który w Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan odpowiada właśnie za ten dialog.
Jeśli chodzi o apostolskość Kościoła, pracujemy na podstawie uzgodnienia osiągniętego przez katolików i luteranów co do usprawiedliwienia przez łaskę Chrystusa. Wspólnie wyznajemy, że to Duch Święty jednoczy wiernych w Kościele. Na tej podstawie, pomimo istniejących różnic, luteranie i katolicy są zasadniczo zgodni, co stanowi o apostolskości Kościoła. Uznają każde z wyznań we właściwy sobie sposób prawdziwą apostolskość tradycji drugiej strony.
Jakie są punkty zbieżne w rozumieniu posługi ordynowanej u katolików i luteranów?
Dokument studyjny wspomina o bogatym świadectwie biblijnym na ten temat. Przedstawia następnie główne zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni wieków, zarówno na poziomie instytucji ordynacji, jak i teologii posługi. Obecnie luteranie i katolicy są zgodni co do powszechnego kapłaństwa wiernych oraz posługi ustanowionej przez Boga jako służba dla ludu. Jest to posługa zróżnicowana zarówno na poziomie gminy wyznaniowej, jak i na szczeblu regionalnym. Z jednej strony nie można zaprzeczyć, że Sobór Watykański II mówił o brakach głęboko tkwiących w takim pojmowaniu posługi jak u luteranów. Z drugiej jednak strony dialog katolicko-luterański pozwala zauważyć, że inne stwierdzenia Soboru razem z uzgodnieniem o doktrynie usprawiedliwienia wskazują, iż strona katolicka bardziej pozytywnie ocenia posługę luterańską.
Da parte cattolica dei ministeri luterani.
Bardziej delikatnym problemem jest relacja między Pismem Świętym a tradycją.
Jeśli chodzi o narzędzia, którymi dysponuje Kościół, aby zachować prawdę apostolskiej Ewangelii, dialog proponuje uzgodnienie różnorodności między katolikami i luteranami co do kanonu biblijnego i relacji między Pismem Świętym a tradycją. Jeśli z jednej strony komisja nie przeczy, że istnieją poważne różnice co do posługi doktrynalnej i magisterium Kościoła, to z drugiej wskazuje, że luteranie i katolicy są zasadniczo zgodni w uznaniu konieczności posługi doktrynalnej. Jest ona jedną z różnorodnych form dawania świadectwa Ewangelii Apostolskiej. Ma znaczenie dla wiary, kultu i życia dzisiejszych chrześcijan.
Jak ocenia ksiądz ten dokument?
Za pomocą tego dokumentu komisja wskazuje, jak umocnić różne elementy życia wspólnot luterańskich i katolickich, aby pogłębić komunię rzeczywistą, ale jeszcze niedoskonałą, jaka istnieje między katolikami i luteranami w skali światowej.
Mówił ksiądz Matthias Türk z Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan.
Przy Episkopacie Stanów Zjednoczonych istnieje Biuro do Spraw Pomocy Kościołowi Katolickiemu w Europie Środkowej i Wschodniej. W studiu jego wicedyrektor, pan Wojciech Buś. Witam serdecznie.
Witam pięknie.
Powiedzmy pokrótce, przybliżając historię tej inicjatywy, to już kilkanaście lat, jak to biuro działa.
To prawda, to już ponad 15 lat minęło od czasu, kiedy biskupi amerykańscy zdecydowali się powołać takie biuro przy swojej siedzibie w Waszyngtonie. Powodem głównym była sytuacja polityczna, zmiany polityczne i ekonomiczne w Europie Środkowej i Wschodniej. Po upadku komunizmu biskupi powołali specjalną komisję, która wielokrotnie odwiedziła region i zadecydowała o utworzeniu tego biura, w którym obecnie pracuje. Głównym źródłem finansowania tego biura są składki, które są prowadzone we wszystkich diecezjach i parafiach Stanów Zjednoczonych. Zwykle taka składka odbywa się w środę popielcową. Te pieniądze stanowią nasz budżet, który później staramy się parcelować i kanalizować w kierunku pomocy dla Kościoła tutaj w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.
Co moglibyśmy powiedzieć o formach pomocy? Jak one wyglądają? Dla kogo te pieniądze są przeznaczone? Gdzie, powiedzmy w cudzysłowie, inwestujecie najwięcej?
Forma pomocy zależy od sytuacji czy też stabilności finansowej danego kościoła w regionie. Powiedzmy sobie, że ta forma będzie różna, jeśli chodzi o kraje bardziej rozwinięte ekonomicznie, a tym samym sytuacja kościoła w tych krajach będzie bardziej stabilna finansowo. Takie kraje to byłyby kraje członkowie Unii Europejskiej. A z drugiej strony mamy sytuację taką, że mamy wiele krajów i również byłych republik radzieckich za wschodnią granicą Polski, gdzie ta stabilność finansowa kościoła jest praktycznie nieistniejąca. Stąd ta pomoc będzie się różnić w zależności od tej sytuacji stabilności finansowej. W związku z tym praktycznie mówiąc, najbardziej byśmy inwestowali za wschodnią polską granicą w infrastrukturę kościoła, czyli budowanie kościołów, budowanie struktur administracyjnych, kurii biskupich i tym podobnych rzeczy, czyli jednym słowem infrastruktura. Podczas gdy w krajach, gdzie Kościół katolicki ma sytuację finansową bardziej stabilną, tam można pokrótce powiedzieć, że inwestowalibyśmy w człowieka. Czyli to praktycznie przekłada się na oferowanie stypendiów naukowych dla studentów pochodzących z tych krajów. Wszystkich krajów, którym pomagamy, jest 28.
Niektóre z organizacji charytatywnych robią zestawienia podsumowujące w pewnym sensie, że w tym roku oto udało nam się zrobić tyle a tyle. Czy wy coś takiego prowadzicie?
No oczywiście każdego roku wydajemy taki raport roczny, w którym staramy się w jakiś sposób zasygnalizować w sposób szczegółowy naszą działalność, a także niejako rozliczyć się z pieniędzy, które nam amerykańscy katolicy dali i powierzyli z nadzieją, że je dobrze spożytkujemy. Rok 2006 był rokiem bardzo dobrym, bo wielkoduszność katolików amerykańskich w tym właśnie roku przekroczyła ponad 7 milionów dolarów. Czyli to się przekłada na pomoc w tej właśnie kwocie desygnowaną później dla Kościoła katolickiego w regionie tutaj Europy Środkowej i Wschodniej.
Powiedzieliśmy, że pomagacie w 28 krajach. Gdybyśmy chcieli przytoczyć jeden z konkretnych faktów pomocy, że dzięki właśnie waszemu zaangażowaniu coś się udało zrobić.
Konkretnym przykładem niech będzie chociażby nasza pomoc desygnowana w celu przystosowania do codziennego użytku seminarium duchownego w Sankt Petersburgu w archidiecezji moskiewskiej. Seminarium, które już działa, seminarzystów w tej chwili wielu tam jeszcze nie ma. O powołania w Rosji jest trudno, ale myślę, że to jest bardzo istotny element naszej pomocy.
To struktura, która również skierowana jest w pewnym sensie na człowieka, ale o ludziach mówiliśmy też w Europie Zachodniej, czyli to będą konkretne stypendia naukowe zapewne.
Zdecydowanie tak. Znakomity procent tych funduszy, które posiadamy, jest desygnowana na stypendia naukowe i moja wizyta w Rzymie teraz wiąże się z wizytacją tych studentów, których mamy w Rzymie. Studentów mamy nie tylko w Rzymie, bo studentów na przykład z Ukrainy czy Białej Rusi wspieramy finansowo podczas ich studiów na przykład na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy też kilkunastu studentów, którzy studiują na Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych i na innych uniwersytetach rozsianych w całej Europie, jak na przykład w Paryżu. Tu w Rzymie mamy znaczną liczbę studentów. Biskupi z Europy Środkowej i Wschodniej są bardzo zadowoleni z działania tych pontyfikalnych instytutów i uniwersytetów w Rzymie. Aspekt kościoła uniwersalnego, doświadczenia tego kościoła tutaj w Rzymie jest niezwykle istotny i tam skłaniają się swoich studentów wysyłać. Obecnie w Rzymie mamy około 70 studentów z krajów takich jak Polska, Czechy, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Bułgaria. Będą to księża, ale będą też osoby świeckie. Idea za tym stojąca jest taka, żeby przygotowywać kadry do pracy w kościele lokalnym, także nawet osoby świeckie, które później już po ukończeniu studiów wracają do swoich struktur lokalnych kościelnych, tam służą pomocą i ekspertyzą w swoich krajach, z których pochodzą.
To jest oficjalna pomoc kościoła amerykańskiego. Czy też istnieją jakieś oficjalne drogi zwracania się ewentualnych zainteresowanych o takąże pomoc do was, czy to robią poszczególne kościoły lokalne?
Procedura jest bardzo prosta. Należy wypełnić wniosek o pomoc. Natomiast to, co jest niezwykle istotne w tym całym procesie o staranie się o fundusze na różne projekty, jest to, że biskup lokalny, a również konferencja lokalna episkopatu musi ten projekt uznać za priorytetowy na swoim terenie i potwierdzić niejako starania osoby indywidualnej, czy też lokalnego kościoła w sensie parafii lub diecezji.
Czyli pomoc kościoła dla kościoła.
Pomoc kościoła dla kościoła zdecydowanie i pamiętajmy, że ten kościół to są osoby indywidualne, to są katolicy, Amerykanie, którzy są niezwykle wielkoduszni i desygnują te różne kwoty na tą pomoc, choć niekiedy nie wiedzą, gdzie znajduje się Mołdawia, czy Albania, albo nawet Polska.
Proszę Państwa, przy okazji wizyty w Rzymie naszym gościem był pan Wojciech Buś, wicedyrektor Biura do Spraw Pomocy Kościołowi Katolickiemu w Europie Środkowej i Wschodniej przy Episkopacie USA. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie.
Rozmowę przeprowadził ksiądz Józef Polak.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Nowy rok 2007 w Unii Europejskiej. 1 stycznia 2007 roku kolejne państwa zza muru berlińskiego powróciły do Europy. Ten symboliczny zwrot przypomniany został tym razem przez ministra spraw zagranicznych Niemiec w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii. To okazja do radości dla nich i pozostałych 25 członków Unii, stwierdził Frank-Walter Steinmeier. Podobnie prezydent Francji Jacques Chirac w specjalnym przesłaniu odwołuje się do historycznego momentu powrotu Europy do wspólnej historii i przeznaczenia. Nowe granice zjednoczonej Europy stanowią wyzwania do wspólnego podjęcia. Prezydent Francji sugeruje wykorzystać długie wzajemne relacje dla dobra Europy, tej ambitnej, aktywnej, równocześnie silnej i wzajemnie się wspierającej. Europy zaznaczającej swój humanizm i wartości w świecie. Europy pogodzonej i zjednoczonej. Te życzenia nie są czarowaniem rzeczywistości. Już teraz rumuńskie miasto Sibiu uznane zostało za Europejską Stolicę Kultury roku 2007. Właśnie ono może pokazać wkład Rumunii w dziedzictwo Unii Europejskiej. Premier tego kraju w związku z przyłączeniem się do Europejskiego Programu Stolic Kulturalnych mocno podkreślał, że kultura stoi ponad wszystkim, a inwestycja w miasto Sibiu, jego zabytki, jest również wkładem w pamięć o historycznych czasach połowy XIX wieku i prowadzonych wtedy dyskusjach narodowościowych. Dumni ze swoich osiągnięć Rumuni cieszą się, bo jeszcze 10 lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy doceniać ich wkład w kulturę. Premier Calin Popescu ma wielką nadzieję, że trwałość tej inwestycji okaże się o wiele dłuższa niż oficjalnie przyjęty program rządowy i europejski. 1 stycznia 2007 roku Niemcy przejęły przewodnictwo Rady Unii Europejskiej. W związku z tym kanclerz pani Angela Merkel zdefiniowała najważniejsze punkty na najbliższy czas. Niedługo przypadnie 50. rocznica podpisania traktatów rzymskich i nieformalne spotkanie, które odbędzie się pod koniec marca w Berlinie, to okazja do świętowania w sposób oficjalny i na ulicznym festiwalu. Przygotowywana na ten czas deklaracja berlińska ma wyraźnie wskazać, że sukces europejski zależy od wspólnego rozumienia europejskich wartości i na nim polega też siła Europy. Wszyscy razem, jak mówi pani kanclerz, muszą zatroszczyć się o nadanie wspólnym działaniom tego charakteru, jak zresztą głosi motto prezydencji Europa postępując razem. Zadaniami do wykonania, które choć trudne, wydają się bardzo istotne, są konstytucja europejska, zwłaszcza uczynienie jej obecną w życiu Europy, bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne oraz utworzenie z Portugalią i Słowenią zespołu prezydencji na najbliższe 1,5 roku. Kanclerz Angela Merkel zdaje sobie sprawę, że poczucie bezpieczeństwa i dobrobyt osobisty to realny pożytek przynoszony przez integrację. Ale osłabić je może nadmierna biurokracja. Rozwiązaniem jest propozycja podjęcia wspólnego ryzyka przez uczenie się więcej o sobie i dzielenie wizji wspólnego bycia w Europie. Początek roku z przyjęciem Bułgarii i Rumunii oraz planami prezydencji niemieckiej to nie tylko okazja do docenienia dotychczasowej odwagi, determinacji i pracy, jak wyraził się komisarz Barroso, o narodach i przywódcach nowych członków Unii Europejskiej. Jest też szansą na wypróbowanie i spełnienie zdolności integracyjnych wszystkich pozostałych, w tym również i nas, Polaków.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. W opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.